Prezbiter Marcin Górnicki wspomniał, że świąteczny okres wielkanocnych świąt, nabożeństw jest dla wielu wierzących takim szczególnym momentem, bo śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest tym gruntem, na którym zasadza się pewność naszego zbawienia też, odpuszczenia grzechów, uwolnienia od tej niewoli, która powiązana jest albo jest konsekwencją grzechu ludzkiego. I dzisiaj, oczywiście Wielki Czwartek w wielu zborach są czytane, w Kościele Prawosławnym Wielki Czwartek czytane są Ewangelie, fragmenty z Ewangelii, które ukazują kolejno te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym, abyśmy, ponieważ w naszych zborach też tak nieraz odnosimy się do tych wydarzeń i przypominamy, bo tak trzeba, o tym, jak bardzo cierpiał Pan Jezus Chrystus, zanim został zaprowadzony na Golgotę i ukrzyżowany. Ja chciałbym dzisiaj troszkę inaczej na to spojrzeć, ale wcale nie unikać tego tematu, ale spojrzeć na to poprzez pryzmat tego pragnienia, tej myśli, która przyświecała Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy rozpoczynał ścieżkę i przeszedł przez wszystkie te cierpienia, o tej myśli, o inspirującej pragnieniu Pana Jezusa Chrystusa, która nam przyświeca, nas zachęca. I każdego człowieka wrażliwego, myślącego, oczywista, pociąga ku Bogu. Trudno być zbuntowanym. Może ktoś być zbuntowanym przeciwko Bogu, ale patrząc na taką miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie, trudno się sprzeciwiać jej. Ewangelista Jan w swoim liście napisał: umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował. I dalej powiedział kolejne słowa, ale to jest to. Czy warto dalej się buntować? Są ludzie, którzy się buntują. Ale jeżeli Bóg nas tak umiłował, czy nie warto? Czy nie powinniśmy rzeczywiście pójść za tą miłością i pozwolić, aby ta miłość, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie i wypełniła nasze serca. A to ta szczególna prawda o tym szczególnym pragnieniu Pana Jezusa Chrystusa, która wnosi zachętę do naszych serc. W naszym takim codziennym życiu, często prowadzącym przez różne doświadczenia, trudne chwile, jest zawarta w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 17, w 23 i 24 wersetach. 17 rozdział Ewangelii Jana to jest modlitwa arcykapłańska. My tak ten tekst nazywamy. I pod koniec tej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, 17 rozdział Jana, 23 i 24 werset, czytamy następujące słowa. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. W tej myśli Pana Jezusa Chrystusa, czy w tej misji Jego są pewne istotne elementy. Pan Jezus zwraca się do Ojca Niebieskiego z modlitwą, aby byli Jego naśladowcy, aby byli doskonali w jedności. Druga rzecz, którą tutaj widzimy w 24 wersecie, jest zapisane, że aby tam, gdzie ja jestem i oni byli. I trzecie, żeby widzieli chwałę, tak? Oglądali chwałę Pana Jezusa Chrystusa, którą On otrzymał od Ojca. I to głównie o tych trzech myślach chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli. o tych takich aspektach pragnienia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy o uczniach Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze podczas tego przebywania Pana Jezusa na tej ziemi, to widzimy, jak bardzo różni oni są. Jak bardzo różnie się zachowują ci sami uczniowie w różnych sytuacjach. A czasem jak bardzo różne pragnienia noszą i myśli w swoich sercach. Ja często jestem takim jakimś wracającym myślami do tego opisu, kiedy ewangelista Łukasz opisuje wieczerzę paschalną, ostatnią spożywaną przez Jezusa wraz z Jego uczniami. I kiedy Jezus nawiązuje w swoich słowach, w swojej wypowiedzi do oczekujących cierpień i śmierci Jego, to czytamy, że uczniowie są zajęci spieraniem się między sobą, kto z nich jest większy, ważniejszy, lepszy, byśmy powiedzieli. Musieli być różni. Z drugiej strony byli bardzo podobni, bo ambitni. Bo każdy chciał być wyższy, lepszy, mądrzejszy, tak? W tym to byli podobni, ale byli naprawdę różni jako ludzie. Czy możliwe jest tak różnych ludzi zrobić taką jedność? Niejednolitość. To nie chodzi o założenie podobnych mundurków, jak w Chinach kiedyś próbowano, albo ktoś tam w szkołach próbował po jakimś okresie, już nie będę wymieniał, który to były poseł chciał i minister edukacji chciał, żeby uczniowie w szkołach chodzili dokładnie w takich samych mundurkach i żeby to tak fajnie było, bo wszyscy tacy sami, a jednak różni, tak, bo mundurki byłyby podobne tylko. Tak różni w sobie, a z tych różnych zbudować jedność. I taką jedność, która by rzeczywiście była nie na pozór, nie na hasłach, ale żeby to była faktyczna jedność. A kiedyś jeden z piszących właśnie treść Pisma Świętego napisał, że jak w tym ciele jednym, gdzie głową jest Chrystus. I kiedy boleje jeden członek, to cierpi z nim całe ciało. O taką jedność chodzi. Nie o jednolitość. Apostoł Paweł napisał, w ciele jest wiele różnych członków, tak? Ale one współpracują w jednym celu, bo są jednym organizmem i są połączone z głową, głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I po tej jedności ludzie mieli poznać, ci, którzy nie należeli do Królestwa Bożego, do Kościoła Bożego, mieli poznać Pana Jezusa Chrystusa, mieli poznać Boga. Świadectwo, które... Ktoś by powiedział, no w niebie to rozumiemy, tam już grzechu nie będzie, tam już takich ambicji nie będzie. Wszystkie grzeszne myśli, pragnienia ludzkie pójdą gdzieś daleko w niepamięć, tak? Ale tu na tej ziemi, nie chodzi, żeby w niebie poznali ci ludzie pozostali, że Jezus zbudował Kościół, ale tutaj na ziemi, żeby tak Kościół funkcjonował. Żeby tak członkowie Kościoła odczuwali wszystko. Radość, kiedy cieszy się jeden z członków ciała, czy elementów ciała, fragmentów, to się cieszą wszystkie. Jak cierpi jeden, to cierpią wszystkie. Niektórzy może powiedzą, no dzisiaj może i dobrze o tym powiedzieć, bo czasem Kościół jest podobny dzisiaj do ciała Chrystusowego umęczonego, że wszyscy cierpią. Tak, że gdzie nie dotkniesz, to wszędzie ból. Lepiej nie pytać, nie rozmawiać, bo jak zaczniemy rozmawiać, to idziemy do rozmowy o bólu, o trudnych sprawach. Tak, ale tak nie musi być. Tak nie musi być. A druga rzecz, o której wspominaliśmy, tym pragnieniem Pana Jezusa Chrystusa, to jest to, żeby ci, których Ojciec dał Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby też byli z Panem Jezusem Chrystusem tam, gdzie Pan Jezus Chrystus jest. Jak można być z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus Chrystus został wzięty do nieba? Tak? Wstąpił do nieba. Być z Jezusem. A jednak można. Można Jezusa Chrystusa mieć w sobie, mieć w sercu. Apostoł Paweł kiedyś zapytał, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Że Bóg zamieszkuje w naszych sercach? Ktoś powie, no tak, Duch Święty, ale co Jezus tu ma? Przecież to mowa o Panu o Duchu Świętym, a nie o Panu Jezusie Chrystusie. Ale Jezus mówił podobne słowa i w 14 rozdziale, kiedy czytamy wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś mnie miłuje, to przykazania moje wypełnia, wypełniać będzie. I co wtedy się stanie? I Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy i w nim zamieszkamy, przebywać będziemy. Nie tylko na zasadzie gościa, ale zamieszkamy, będziemy gospodarzami tam w tym sercu. To mieszkanie będzie do nas należało. To nie jest tylko hasło, to nie jest powiedzmy jakieś naciąganie. To jest rzeczywistość, bo gdzie jest Duch Święty, tam jest Jezus Chrystus. Gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Bóg Ojciec. Nie można tego rozłączyć. Nic nie możemy wykluczyć. Jak jest Ojciec, to jest i Duch Święty, jak jest Ojciec, to jest i Syn. I gdzie jest Syn, to jest i Ojciec, tam jest i Duch Święty. Duch Święty nie jest niczym innym, aniżeli Duch Chrystusowy też. Bo Duch Święty nic od siebie nie powie. On tylko powtórzy to, co usłyszył u Ojca, co usłyszył u Jezusa Chrystusa. Ta spójność, bo to jest bardzo ważne, spójność, nierozerwalność jest bardzo istotna. Jezus mówi, żeby byli, gdzie ja jestem. Tak? To jest Jego pragnienie. Kościół jest wtedy Kościołem w pełni żywym, prawdziwym, o ile członkowie Kościoła stanowią rzeczywiście tą taką zbudowaną świątynię Bożą. Właśnie zbudowaną z żywych kamieni, z żywych ludzi, gdzie przebywa obecność Boża. Właśnie przygotowywali się uczniowie i Pan Jezus do tego momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu i świątynia starotestamentowa straciła sens funkcjonowania. Bo ten Stary Testament był przewodnikiem do Chrystusa. Wraz z śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa powstał inny organizm żywy, w którym przebywa Bóg. I dlatego mają sens słowa wypowiedziane, nie są pustymi słowami, kiedy Jezus zwraca się do Żydów, którzy nie przyjęli Go i mówi, odtąd dom wasz pozostaje pustym. Nawet jeżeli by ludzie mówili, że przenigdy, gdyby zapierali się i twierdzili, przenigdy nie może to się stać, to stało się faktem. Rozdarta zasłona pokazała rzeczywistość. I nawet gdyby ludzie 10 zasłon nowych powiesili, to fakt pozostaje faktem. I kiedy jest mowa o tym, aby byli tam, gdzie Pan Jezus jest, to nam się przypominają niektóre teksty. Pan Jezus Chrystus na ten temat się wypowiadał, na przykład 14 rozdział Ewangelii Jana, tak, o domu Ojca. I mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, tak rozdział się zaczyna, tak? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. A gdyby było inaczej, to byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a kiedy pójdę i przygotuję, wrócę, abyście gdzie ja jestem i wy tam byli. Ale jest jeszcze więcej takich tekstów, kiedy Jezus mówi o tym pragnieniu, żeby uczniowie, i nie tylko uczniowie, ale tutaj jest ciekawy zwrot, tych, których mi dałeś, tak? Których, jak Jezus w innym miejscu powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec Niebieski, tak? To jest taka prawda, o której nie możemy zapominać, bo niektórzy to tak mówią, że no wszyscy ostatecznie będą zbawieni, bo miłość Boża jest tak wielka, wszechogarniająca, że te doczesne takie jakieś wpadki, grzechy nie są w stanie zniszczyć albo powiedzmy ograniczyć działanie tej wszechogarniającej miłości Bożej. Nie, jest coś takiego, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Ale są pewne typy serc, które rzeczywiście dają się zbawić, ale są pewne rodzaje gleby, które pozostają trudne do zbawienia. I tutaj nie rozstrzygamy, kto jest jaki, ale mówimy o tym, że zbawienie jest oferowane przez Boga wszystkim ludziom, ale osiągają je ci, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, chcą być razem z Nim, tak jak tutaj czytamy, aby byli tam, gdzie ja jestem. I trzecie pragnienie, trzecia część tego pragnienia, aby oglądali chwałę, którą mi dałaś. Jeszcze nie było widać tej chwały. Chociaż oczywista, to co czynił Jezus, to co mówił i jak mówił, sprawiało, że ludzie byli pod wrażeniem, a niektórych serca i życie ulegało całkowitej zmianie, przemianie, dlatego że widzieli w Jezusie Chrystusie tego, który miał być posłany przez Boga dla zbawienia narodu Bożego, ludu Bożego. A więc, aby oglądali chwałę, którą mi dałeś. Oczywista, wspaniałą rzeczą była moc, którą dysponował Jezus. Mądrość, poznanie, którą miał Jezus. Dar, którym obdarzał ludzi, którzy poszli za Nim. To coś bardzo mocno przemawiało do ludzi. A też i to, że potrafił na przykład z martwych wzbudzić Łazarza. Pozwólcie, że teraz wrócę do tego, co wspominaliśmy w ostatnią niedzielę. Do tego wydarzenia, jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. I kiedy czytamy o tym wydarzeniu, to ewangeliści opisując to, każdy po swojemu troszeczkę opisywał na różne, powiedzmy, fragmenty tych wydarzeń, zwracali uwagę, czy tego całego wydarzenia, wybiórczo wybierali pewne sprawy i o nich opowiadali, bo to ich zainspirowało bardzo mocno. A nawet drobne różnice zobaczycie, bo Mateusz, ewangelista, napisał, że uczniowie posłani przez Pana Jezusa Chrystusa, kiedy poszli przyprowadzić ośle, na którym Jezus miał jechać, to Mateusz napisał, zobaczyli oślicę i ośle stojące i zabrali oślicę z oślęciem, na którym nikt jeszcze nie siedział. I ciekawe, że niektórzy czytając nie do końca uważnie czytali i później jeszcze napisali, że no ciekawe jak to Jezus siedział, ale dziwnie musiał siedzieć, no bo jak jechał na nich, tak, a jak to, dlaczego na nich? A to dlatego, że kiedy wzięli oślica i ośle i uczniowie położyli szaty na ośle, na nie, tak? No i wtedy jest mowa, że Jezus usiadł na nich. To pomyśleli, że na obydwu zwierzakach, tak? Jakoś może okrakiem. Ale na nich to jest na szatach tych. I później wszystkie te inne Ewangelie i Marka, i Łukasza, i Jana tak to opisują, bo Jezus miał wjechać na źrebięciu oślicy podjarzemnej. I na to źrebięcie były położone szaty i na tych szatach, na nich siadł posadzono Jezusa i Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Ale kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, czytamy w różnych relacjach, właśnie są różne elementy, ale zwraca ewangelista Łukasz też na rzeszę uczniów, która chwaliła Pana Jezusa Chrystusa. Inni też, ewangeliści, na to zwracają uwagę. Ale Jan jest szczególny w swoim opisie w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Oczywiście on nie ujmuje tam oczyszczenia świątyni w swojej relacji, a oczyszczenie świątyni opisuje w drugim rozdziale Ewangelii Jana, po opisie cudów Kanie Galilejskiej, ale opisuje szczególną rzecz tam, w tym 12 rozdziale, że ta rzesza uczniów, która towarzyszyła, która śpiewała na chwałę Bogu, to nie było tych tylko 12 uczniów, ale to była rzesza uczniów, która była świadkiem zmartwychwstania Łazarza. Dlatego niektórzy Żydzi chcieli i Łazarza zabić, bo był żywym świadectwem mocy, którą dysponował Pan Jezus Chrystus. I wtedy w Ewangelii Jana czytamy w 12 rozdziale, jako konsekwencje na tym święcie przychodzą, będąc z różnych miejsc zgromadzeni ludzie, przychodzą Grecy i zwracają się do jednego z uczniów i mówią: Panie, chcemy Jezusa widzieć. I wtedy, kiedy przychodzą ich i pragną zobaczyć, bo rzeczywiście pewnie i o Łazarzu słyszeli, co się stało na słowo Pana Jezusa Chrystusa, to też patrząc na to wszystko, co się działo, to chcieli wysłuchać coś bezpośrednio z ust Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł później napisał ciekawą uwagę, że Żydzi szukali znaków, a Grecy mądrości. W języku cerkwi prawosławnej, w języku rosyjskim albo nawet i starosłowiańskim jest takie fajne słowo premudrość. To taka mądrość, która przewyższa te mądrości ludzkie. To taka lepsza, ponad mądrość, tak? Nie ujęta ludzkim rozumem. I tu jest ta taka wyjątkowa mądrość opisana, z którą Pan Jezus zwraca się do tych Greków. Pamiętamy słowa, które Jan też zapisał, mówi, nie zaczął o jakichś innych mądrościach mówić, ale mówi, 12 rozdział o tym opisuje, 23 wiersz. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go i ojciec. To tak jakby troszeczkę przed, to zanim Jezus już był na dobre w Jerozolimie. Wspaniałą rzeczą jest i to, że kiedyś ktoś tam podkreślił w filmie z Instytutu Moody'ego, jak proroctwa starotestamentowe się spełniają. I jak opisał, jak to Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. I jak to dziwnie trzeba było odbudować bramę złotą właśnie na ten moment. I kiedy Pan Jezus później przejechał przez tą bramę, okazało się, że komuś przyszło do głowy zamurować tę bramę później. I do dziś stoi zamurowana, a dodatkowo jeszcze jest cmentarz tam przy tej bramie. A po cmentarzach tam się nie chodzi, tam dróg się nie robi, tak żeby przez cmentarz jeździć sobie. W dziwny sposób ta brama została i odbudowana, i zamurowana. Tak? Stało się coś wyjątkowego. To i naszą uwagę powinno zwrócić, że nie ma przypadków w naszym życiu. Ale ciekawe, że tą największą mądrością Pana Jezusa Chrystusa było to, że jeżeli ma być uwielbiony, a jest inny jeszcze tekst, który jest bardzo piękny, ale używa innego słowa, wywyższony. Tak? To jest Ewangelii Jana z 3 rozdziału, jak Pan Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi, kiedy Syn Człowieczy będzie wywyższony, a mówił o wywyższeniu na krzyżu Golgoty. Abyśmy podziwiali Jego chwałę też na krzyżu Golgoty. Chwałę w śmierci. Moc w miłości, w poddaniu, w podporządkowaniu Ojcu Niebieskiemu. Zupełne posłuszeństwo. My ludzie Nie jesteśmy tak posłuszni, jak Jezus był posłuszny Ojcu. Nie udaje nam się być ludźmi doskonałymi. I święta są takim momentem, kiedy jakby ktoś nam chciał powiedzieć, zróbmy jeszcze raz oczyszczenie, zróbmy jeszcze raz ocenę naszego stanu życia. Pozwólmy Bogu przemówić do nas jeszcze przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże. Przemówić do nas w społeczności. Bóg może przemawiać do nas, kiedy jesteśmy sami gdzieś. Bóg przemawia. Wcale to nie ogranicza nas. Czasem nawet trzeba być samemu, daleko od ludzi, żeby dobrze usłyszeć głos Boży, żeby nic nas nie rozpraszało i nasze myśli nie zajmowały się różnymi rzeczami, żeby nic nam uwagi nie zakłócało. Trzeba być gdzieś na samotności. Ale są święta, kiedy mamy ten przywilej, o którym czytamy, gdzie jest was dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu moim, tam i ja pośród was jestem obecny. Nie tylko pośród, ale kiedyś Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo Boże jest pośród was i w was będzie. A więc ta prawda, Pan Jezus Chrystus podkreślił to, że ma być wywyższony, a kiedy ma być wywyższony i uwielbiony, ma być objawiona chwała Boża w tym, chociaż nie wszyscy to dostrzegają. Niektórzy dostrzegali w tym porażkę Pana Jezusa Chrystusa. Nawet uczniowie nie rozumieli, że to jest zwycięstwo do pewnego czasu. Ale nastąpił moment śmierci Jezusa Chrystusa i już podczas tego konania niektórych ten fakt zmienił życie, tak jak tego łotra na krzyżu, jak ten setnik, który oglądał Pana Jezusa Chrystusa konającego. A później jego zmartwychwstanie sprawiło, że wiele serc zostało zmienione przez ten fakt. A później jeszcze zesłanie Ducha Świętego obiecanego. I wtedy rzeczywiście Kościół nabiera kształtów, przyjmuje już właściwą formę do funkcjonowania jako Królestwo Boże na tej ziemi do czasu, aż zostanie zabrany do innego miejsca, kiedy przyjdzie Chrystus i zabierze do tego miejsca, które mówił, że jest bogate w miejsce dla wielu, wielu ludzi, dla tych, którzy są pojednani z Bogiem. Żeby przez to przejść wszystko, żeby chwała mogła się objawić, Jezus pokazał na przykładzie ziarenka pszenicy. Kiedy pytano go o wielkość, o wspaniałość, o to piękno całe Królestwa Bożego, nie było lepszego obrazu, nie było lepszego fragmentu z życia Pana Jezusa Chrystusa, jak śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. I apostoł Paweł później mówi, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Niczym innym nie będzie się chlubił, tylko Panem Jezusem Chrystusem. Ukrzyżowany. Gdzie ta jest ta cała mądrość? Jezus pokazał prawdę, którą oglądamy na co dzień w naszym życiu. Przychodzi wiosna, widzimy jak na nowo te rośliny ożywają, jak kiełkuje ziarno. Zwłaszcza te wiosenne zasiane, tak? Bo są zimowe też, takie o zimę różne rośliny, ale te wiosenne zasiane i nagle zaczynają kiełkować, same zamierają, same oddają siebie, tak jak spalająca się świeca traci na masie, na rzecz światła, które później jest rzucane dla tych, którzy są dookoła. Tak samo to ziarno oddaje z siebie swoje wartości, dlatego, żeby wyrosło bardzo dużo ziarem w nowym kłosie albo nowych kłosach, bo czasem nie jedność było z jednego ziarna wyrasta. Jezus pokazał tu wspaniały obraz, który pokazywał albo ilustrował jego życie, jego sposób na życie, jego drogę do spełnienia tego najwspanialszego pragnienia, które nas pociąga. Bo Jezus Chrystus pokazał, że musi umrzeć jak to ziarno, aby ci, którzy są blisko Niego, byli razem z Nim. Aby oni stali się tym kolejnym ziarnem, kolejnym zdolnym do wydawania następnych pełnowartościowych ziaren. Musiał umrzeć. Dlatego tutaj w Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś właśnie chce iść za Jezusem Chrystusem, to musi i być z Nim, to musi iść za Nim, tak? Ale jeszcze w innym fragmencie jest jeszcze jeden taki fakt podany przez Jezusa Chrystusa. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy zaprze? Ludzie powiedzą wszyscy i my często mówimy, że no dobrze jest myśleć o karierze. Czy to jest coś złego? No właśnie to jest tak, jak my rozumiemy karierę, w jakiej perspektywie. Dobrze jest myśleć o tym, żeby było lepiej nam w życiu tutaj na tej ziemi. Ale jeżeli to jest z Chrystusem, jeżeli to jest zgodne z wolą Chrystusa, nieoderwane od tego, nie jakieś tam marzenie o tym, żeby być bogatym, żeby być przez ludzi podziwianym, bo kiedy to jest nie do końca zgodne z tym planem, który Bóg dla, do nas, to będzie stracone życie. Wtedy te słowa są dosyć takie wyraziste, kiedy Jezus mówi, jeżeli ktoś chce zachować życie na tej ziemi, albo inaczej tą taką perioratywną wypowiedzią mówi, jeżeli ktoś nie ma w nienawiści tego życia swojego na tej ziemi, to owocu nie będzie. Trzeba się zaprzeć samego siebie. Trzeba pomyśleć, że nasza kariera nie jest tak ważna, nasze dążenia nie są tak ważne na tej ziemi, ale jest ważne to, żebyśmy ten potencjał, który mamy w sobie, umieli zamienić dla ratowania innych dusz. Dla wydania kolejnej generacji ziaren, które są zdolne na nowo wydać owoc. Do wydania nowej generacji ludzi, do tego dzieła Bożego w ich sercach, które będzie w stanie poświęcić swoje życie na służbę Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszystko inne, bogactwo, nasz intelekt, nawet nasza pamięć, nasze piękno, co byśmy jeszcze wymieniali, one przemijają. Przemijają, a my powoli zmieniamy, a w końcu odlatujemy, tak? Chodzimy po tej ziemi, a później odlatujemy. Stajemy się coraz bardziej zależni z czasem od innych ludzi. Jeżeli dobrze zainwestowaliśmy nasze życie, jak Jezus inwestował, to ciekawe, że jakoś nie było innej alternatywy. Poszedł. Jego przykład nam pozostanie zawsze przykładem, który będzie nas pociągał i zobowiązywał. Powiedział, że nadeszła teraz wasza godzina, tak? Do tej pory to nie byli w stanie. Publicznie nauczał ludzi, dokonywał cudów i tak dalej. I nic mu nie zrobili takiego istotnego, tak? Ale teraz nadeszła wasza godzina i teraz Syn Człowieczy będzie wydany w ręce, tak? I rzeczywiście ten ostatni tydzień był tym momentem, kiedy to oblicze zła, które w sercach wielu ludzi było, zostało ujawnione. Ale też oblicze miłości, która była w Jezusie Chrystusie, taka pełna, taka do końca, też zostało objawione. I Jan w swojej Ewangelii napisał, umiłowawszy swoich, 13 rozdział Ewangelii Jana, Pan Jezus umiłował ich aż do końca. To znaczy, nie było już barier. Dla Niego tylko oni się liczyli, tak? Już nie to, że On ma pożyć trochę dalej. Co więcej, Dobrze jest pamiętać o tym. Ja już jestem sporo starszy od Jezusa w tamtym czasie, kiedy Jezus to przechodził. Jezus mógł mieć 30 parę lat, tak na początku, 32, 33 lata, niektórzy mówią, a niech będzie 31 czy 34. Ilu już z nas przekroczyło ten wiek? A jak dojrzałe jest jego myślenie, bo on mówił tylko to, co ojciec mu powiedział. Jak konsekwentne było jego postępowanie, jak pełne było jego posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Nam, starszym, często brakuje tej konsekwencji. Czasem robimy coś po łebkach, czasem robimy coś z nawyku, z przyzwyczajenia, bo tak nas nauczono. Ułożono dobrze i to jest tak, jak wstawanie rano, czy inne rzeczy, powiedzmy, które robimy na co dzień. Tak i święta czasem obchodzimy, bo tak, bo to jest ten kalendarz. Ale w Jezusie Chrystusie, w tym młodym takim człowieku, popatrzcie, jak bardzo konsekwentnie była realizowana ta prawda. Nie uczyni nic od siebie. Jest posłuszny do końca. Jest w całej rozciągłości rzeczywiście poddany Ojcu Niebieskiemu. I kiedy już przychodzi ten najtrudniejszy moment w ogrodzie Getsemane i pot jego jest podobny do kropli krwi i mówi, nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Dla nas to jest taki nie tylko obraz, ale to jest wyraźny przekaz. Nie można być uczniem Jezusa Chrystusa, jeżeli nie zaprzemy się samego siebie. I dopiero wtedy Bóg będzie mógł w pełni nas używać, jeżeli powiemy, nie moje życie, nie moja kariera, nie moje imię musi być na najwyższym stopniu, ale Bóg ma być we mnie uwielbiony. I nawet nie pociąga mnie to, żeby być kimś wyjątkowym. Ale o Jezusie Chrystusie Izajasz w 53 rozdziale napisał też wspaniałą prawdę. Mówi, nie był to widok, który mógłby się nam podobać, który by pociągał nasze oczy. Był umęczony Jezus Chrystus. 53 rozdział księgi proroka Izajasza. I kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, tak jak on tu pokazuje tym Grekom prawdę, która dla wielu chyba pozostała nieodczytana właściwie. Obawiam się, że dla wielu ludzi chodzących razem z ludźmi wierzącymi ona pozostała tylko prawdą odczytywaną. Odczytywaną z kart Nowego Testamentu. Ale czasem brakuje tej siły, takiego mocnego przeniknięcia serca ludzkiego, żeby naprawdę wpłynęła bardzo mocno na decyzje dotyczące sensu życia, wartości życia, stylu życia i celu, do którego my jako ludzie wierzący dążymy. Tak bardzo życie nasze, nie powiem o jakichś personalnych, powiedzmy, wiązkach, ale umie rozpraszać nas na rzeczach dobrych, fajnych, pożytecznych, jak niektórzy mówią. Tylko, że brat Zbigniew Wierzchłowski, który prezbiter Zbigniew Wierzchłowski, który już dawno odszedł do Pana, to lubił to podkreślać, że rzeczy dobre są największymi wrogami rzeczy najważniejszych w naszym życiu. Dlatego, że umiemy się rozproszyć na tych ważnych, dobrych rzeczach i tracimy wyraźne patrzenie na rzecz najważniejszą, na cel, który jest bardzo wyraźny, ale nie jest określony szerokim spektrum jakimś, szeroką drogą, szeroką bramą, ale jest prowadzony przez wąską, ciasną bramę i wąską ścieżkę i prowadzi konkretnie do punktu konkretnego. Nie do takiej przestrzeni, ale idzie do konkretnego punktu. I dlatego, kiedy Jezus mówił do Greków, jak oni chcieli mądrości, bardzo mądrą rzecz, najmądrzejszą rzecz. Mówi, trzeba poświęcić swoje życie, ale nie dlatego, że nam się chce poświęcić życie, bo tak to jest napisane. Bo w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdziale, tam jest powiedziane, że nawet gdybym oddał ciało swoje na spalenie, ale miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Ale kiedy idziemy za głosem Bożym i Bóg nas przemawia i serce nas przekonuje, i nie tylko serce, ale rzeczywiście to widać, że Bóg do nas przemawia, to nie powinniśmy się cofać. Zaprzeć się trzeba czasem samego siebie. Apostoł Piotr kiedyś zwrócił się do Pana Jezusa Chrystusa takimi słowy. Oto my pozostawiliśmy ile? Wszystko. Co będziemy z tego tytułu mieli? Pozostawili wszystko. Po co? Żeby iść za Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus powiedział bardzo istotną prawdę. Mówi, ten, kto zostawił w życiu cokolwiek dla imienia Pana Jezusa Chrystusa, w tym życiu otrzyma stokrotnie więcej. Z tych wartości, które zostawił. A w tym życiu przyszłym życie wieczne. Kto zostawił ze względu na Pana Jezusa, nie odrobinę, nie coś tam, co przeszkadzało, nie coś, ale to, co cenne było w życiu. Czasem te najpiękniejsze marzenia, które były zbudowane przez naszych wychowawców, też tych niewierzących, przecież oni wiedzieli, jakie mamy utalentowania, talenty nasze, tak, obdarowania. Oni wiedzieli, że można pójść, idąc w tym życiu za odpowiednimi wskazówkami, ale ja jeszcze ten pamiętam okres, kiedy edukacja nasza była oparta o ateistyczny światopogląd, bardzo mocno i w tym kierunku prowadzono. I jeżeli tak pójdziecie, to my pomożemy wam stać się ludźmi wielkimi na tej ziemi. No, na tyle ile, tak? Ale na pewno umieli pomóc dużo. Ale to nie chodziło o to, żeby być kimś na tej ziemi, ale chodziło o to, żeby być kimś w rękach Bożych. I ktoś nawet tak powiedział, że Bóg nawet z niczego potrafi wspaniałe rzeczy robić. Czy w jego ręku, w ręce mistrza, to coś nawet, co nie ma wielkiej wartości, może zmienić się we wspaniałą wartość. Ja kiedyś wam nawet mówiłem o takim jednym pomyśle, przy okazji chyba któregoś pogrzebu, że na Zachodzie wymyślili, żeby te prochy gdzieś tam osoby bliskiej nie zakopywać do ziemi, nie tracić gdzieś daleko, to wpadli na pomysł, że po kremacji zbierają i w takiej specjalnej prasie tak to prasują, że robią z tego bardzo twardy taki, powiedzmy, kamień czy diament i później go jeszcze oszlifowują, bo tam głównie węgiel w tym jest, tak? I później go oszlifowują i wkładają do różnych ozdób. I tak noszą przy sobie. I ktoś by powiedział, to co my zakopujemy, to komuś to później jest jako wspaniały, powiedzmy, prawie szlachetny kamień. Prawda? Ale w ręku Pana Jezusa Chrystusa jest, w ręku Boga jest inna wartość, którą Bóg potrafi wytworzyć i której my nie dostrzegamy czasem nas. Ale to, co apostoł Paweł mówi, wszystko inne się nie liczy, ale to się liczy. W pobożności wszystko inne się nie liczy, ale to się liczy. A co się liczy przede wszystkim? Wewnętrzny, nowy, duchowy człowiek zrodzony przez Boga. On się później objawi w konkretnym myśleniu i postępowaniu, konsekwentnie przyniesie owoce, bo nie może być bez owocu. Ten wewnętrzny człowiek, który stworzy Bóg, który będzie dążył do tego miejsca, gdzie jest Jezus Chrystus, będzie dążył do tego, żeby iść za Jezusem Chrystusem, żeby nie rozproszyć się na jakieś inne rzeczy, żeby nic innego czasem nie pociągnęło nas w stronę. I kiedy myślimy o tym, to trudno dojść do innego wniosku, aniżeli Jezus powiedział, mówi, jeżeli waszego mistrza słuchali i was słuchać będą. Inaczej, jeżeli Pana Jezusa Chrystusa słuchali, to i was słuchać będą. Ale jeżeli waszego mistrza prześladowali, to i was prześladować będą. Nie będziecie rozumiani w środowisku ludzi niewierzących. Oni będą coś rozumieli na tyle, ile im będzie pasowało. W tym praktycznym wymiarze, tak? Dobrze, chrześcijanin jest, musi żyć wśród ludzi i ma nie tylko relacje z Bogiem, ale relacje z ludźmi, a zwłaszcza wierzącymi. Dlatego apostoł Paweł kiedyś napisał, że trzeba czynić starania o wszystkich ludzi, o dobro dla wszystkich ludzi, ale najbardziej dla domowników wiary. Bo kto nie ma starania o domowników wiary, to jest gorszy od niewierzącego. Ale też i następna rzecz, którą Pan Jezus Chrystus powiedział i o której mamy świadomość, że nie tylko powinniśmy, powiedzmy, mieć to staranie, ale rzeczywiście Pan Bóg daje nam to specjalne serce, abyśmy w swoim życiu, patrząc na Jezusa Chrystusa, mogli być tymi, w których miłość Boża jest wyrażona do wszystkich w sposób wyjątkowy. I pokazał to w kazaniu na górze. W kazaniu na górze powiedział, co z tego, jeżeli będziecie miłować tych, którzy was, to tak poganie czynią. Ale macie miłować tych, którzy wam źle życzą, błogosławić tym, którzy was przeklinają. I bez zaparcia się siebie, bez takiego pełnego wpatrzenia w Jezusa Chrystusa, to jest niemożliwe. Bez połączenia z Jezusem Chrystusem jest to niemożliwe. I dlatego, kiedy tutaj jest mowa o umieraniu dla siebie, to autentycznie tutaj jest ten aspekt podkreślony, że Jezus Chrystus pokazuje nam wspanialszą rzecz i ścieżkę dla naszego myślenia, postępowania. Nie tylko kierunek. Ale on, ciekawe, że był właśnie wcześniej gotowy nam dać obietnicę, że nie będziemy robili tego sami. Nie będziemy żyli na tej ziemi sami. Powiedział, lepiej, żebym ja odszedł, a żeby przyszedł Pocieszyciel, Duch Prawdy. Bo co ten Pocieszyciel zrobi? On przypomni wszystko, co ja wam powiedziałem. On pomoże zrozumieć to, co Pan Jezus powiedział, ale tam jest powiedziane w języku polskim, wprowadzi was we wszelką prawdę. To nie znaczy da zrozumienie prawd, ale wprowadzi, to znaczy sprawi, że wasze życie będzie przebiegało właśnie zgodnie z tymi prawdami. Bez obecności Ducha Świętego nawet można coś zrozumieć, ale żyć według Słowa Bożego nie da się. I dlatego Pan Jezus Chrystus pokazał piękno tego życia, poświęcenia, oddania się Bogu sam w swoim życiu, ale też powiedział, że jeżeli będziemy Jego naśladowcami, to rzeczywiście spotkają nas różne dowody na niezrozumienie ze strony ludzi, którzy nie są odrodzeni. Więcej spotka też wrogość ludzi, którzy nienawidzą prawdy o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. Ktoś powie, ludzie tak nie nienawidzą, ale w trzecim rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział tak, że On jako prawdziwa światłość przyszedł na świat jako światłość i ci, którzy umiłowali światłość, zbliżają się do tej światłości, żeby wyszło na jaw, że ich uczynki są dokonane w prawdzie, ale ci, którzy nienawidzą światłości, tak, oddalają się od światłości, żeby nie wyszło na jaw, że ich uczynki są złe. Jeżeli nienawidzą światłości, nienawidzą Chrystusa, to może chociaż oni kulturalnie nie powiedzą nam brzydkich słów w oczy, może przy ludziach, może czasem w oczy, w cztery oczy to i powiedzą, że dla nich to jest albo odejście od zmysłów, takie podejście do życia, jak chrześcijanie mają, albo oni po prostu nie zgadzają się z tym. I dlatego wtedy właśnie, kiedy ludzie chcą iść za Jezusem Chrystusem, muszą być gotowi na coś takiego. Kiedy patrzymy, jak Jezus był pojmany, czytaliśmy, jak Herod podpytywał, żeby Jezus uczynił cud jakiś. Przecież tyle czasu czekał. Zrób coś. Ale Jezus nie zrobił bo to zupełnie nie było zamierzone. Herod wcale nie chciał poważnie traktować Boga, tylko chciał cud zobaczyć. Jeszcze jedną rozrywkę, tak? Jeszcze jednego maga jakiegoś zobaczyć. Jezus później postawiony przez żołnierzy, a później jeszcze w tej szacie bity, powiedzmy, i z koroną cierniową. I jeszcze pytali go, powiedz, bili po tej koronie cierniowej i pytali, powiedz, kto cię uderzył. Jezus nie odpowiadał. Miało sens odpowiadać? Nieraz w naszym życiu, kiedy widzimy, że szatan próbuje nas pociągnąć, żebyśmy postępowali według jego instrukcji, najlepiej jest milczeć. Najlepiej przemilczeć. My mamy swoje. My mamy, gdzie skierować nasze myśli. Później Jezus, kiedy jest prowadzony też na wzgórze Golgoty i kiedy jest ukrzyżowany i chodzą szyderczo do Niego, mówią, innych ratował. Niechże ratuje samego siebie. Jeżeli jest Synem Bożym, zejść z krzyża, tak? Zejść z krzyża, jeżeli udowodnij to. Teraz masz okazję. Wcale nie musi niczego udowadniać ten, który wie, kim jest. Bo on wie, kim jest, wie, komu zaufał. Zaufał Bogu, niechże więc go ratuje. A oni nie wiedzieli, że w tym wszystkim ich oczy są zaślepione. A fakt jest taki, że w tym momencie dokonywało się wspaniałe zwycięstwo. Dla oczu ludzkich to była wielka przegrana, ale w planie Bożym to była manifestacja wspaniałego zwycięstwa. Nie wiem, jak to rozumieć, ale kiedy czytamy, stąpił do piekieł i tam zwiastował duchom przebywającym w otchłani właśnie tę Ewangelię, prawdę o zbawieniu. Kiedy Jezus później zmartwychwstaje, to jest coś, co nie tylko możemy o Nim czytać i na pamięć się nauczyć. Niektórzy są pod ogromnym wpływem, że ktoś na pamięć umie prawie cały Stary Testament, a jeszcze trochę Nowego. Kiedyś w Starym Testamencie, w czasach Starego Testamentu, wiele osób na pamięć znało obszerne fragmenty ksiąg. Można być pod wrażeniem, że ktoś zna na pamięć tak dużo i może opowiadać to. Ale nie sama wiedza jest istotna, ale życie, które właśnie w którym słowa Chrystusowe realizuje się. Pomyślmy o tym, kiedy będziemy jutro też przystępowali do stołu Pańskiego. Pomyślmy o tym, że nie to się liczy, ile mamy, jak piękne ubrania czy bogactwa mamy, ale jak bardzo jesteśmy oddani Panu Jezusowi Chrystusowi. Jak bardzo jesteśmy połączeni z Nim, bo Pan Jezus miał jedno tylko pragnienie, kiedy przechodził przez te wszystkie cierpienia. Abyśmy byli jedno w Jezusie Chrystusie, z Jezusem Chrystusem i z sobą. A tego często brakuje, bardzo. Ludzie potrafią za drobne rzeczy ze sobą rozejść się jako ludzie wierzący i omijać siebie i nie rozmawiać ze sobą. Stali się nadwrażliwi. Druga rzecz, poza tą jednością, a jedność jest potrzebna, jest ten fragment, który uczy, jak przystąpić do ołtarza Bożego, jak składać Bogu ofiarę. My dzisiaj nie składamy baranków, ale my stajemy z modlitwą, my bierzemy udział w pamiątce śmierci Pana Jezusa Chrystusa. I tam jest powiedziane, że jeżeli wiesz, że brat, czy powiedzmy siostra też, możemy powiedzieć, ma coś przeciwko tobie, to zostaw dar twój na ołtarzu, idź, pojednaj się najpierw, później wróć. Ja wspominałem w jednym miejscu, że to trudno w naszej Białowieży, w zborze, że to trudno było niektórym, bo przecież wędrowali z daleka na pielgrzymkę do Jerozolimy. Po co? Właśnie po to, żeby złożyć dar tam w świątyni. I nagle, jeżeli usłyszeli takie słowa, że najpierw idź, zostaw dar, a idź, najpierw się pojednaj, i na przykład trzeba byłoby wrócić do swojego kraju najpierw. Telefonów komórkowych nie było, żeby tak można było przez telefon porozmawiać przynajmniej. Już nie mówiąc, Skype'u nie było też funkcji, tak, czy innych, gdzie się patrzy jeszcze przez ten. Nie? Realizując taką, powiedzmy, prawdę, którą Jezus powiedział, trzeba byłoby pójść do kogoś, o kim wiemy, że ma żal, uzasadniony żal do nas, a czasem może być i nieuzasadniony. Pojednać się z nim. Postarać się znaleźć wspólny język. Wspólny język, który sprawi, że będziemy zawsze chcieli ze sobą się spotkać przy każdej okazji nadarzającej się. To raz. A drugie, kiedy Bóg odbuduje relacje, kiedy sprawi, to ta przyjemność, ta spożywanie wieczerzy pańskiej, my teraz już mówimy, bo przypominającej właśnie śmierć Pana Jezusa Chrystusa z powodu Jego doskonałej miłości do nas. Tego pragnienia, abyśmy byli razem z Nim, abyśmy byli do Niego podobni. Właśnie ta prawda powinna nam przyświecać i powinniśmy z wdzięcznością przystępować do stołu Pańskiego. Kiedy jesteśmy pojednani z Bogiem, z ludźmi, przecież to wcześniej nie było możliwe. To jest dar od Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy byli razem z Nim. A wtedy, kiedy będziemy właśnie w taki sposób podchodzili do wieczerzy pańskiej, kiedy będziemy podchodzili do społeczności ze sobą, pamiętamy, jest taki wspaniały tekst o tym, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale tam coś wcześniej jest napisane, tak? Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I wtedy dopiero ujrzy się tą wspaniałą chwałę, jaką ma jednorodzony Syn. Wtedy się doceni wartość tego wywyższenia Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Wtedy nasze życie rzeczywiście dostanie nowej, powiedzmy, energii, ale tej witalności w życiu duchowym. Także słowa, które apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 12 rozdziale, mówi: w gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem, Panu, służcie. One nie tylko będą jakimś hasłem, ale one będą tym, co będzie realizowało się w naszym życiu. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Powstańmy do modlitwy.